tutaj za chwilę będą omawiane. Na rozpoczęcie naszego spotkania zwrócimy się z modlitwą. Modlitwą usłysz nam za straniu, prosimy brata.
Wszechmocny Boże i Ojcze nasz, który mieszka w niebie, Stwórco Wszechświata, Ziemi, jesteśmy Tobie niewymownie wdzięczni za ten dar, jakim jest życie, jakim jest wszystko, cokolwiek istnieje na tym globie ziemskim. Dziękujemy za to, że możemy rozważać różne sprawy w oparciu o dawne zapiski, że są księgi, które przenoszą nas do czasów odległych, że możemy rozpamiętywać to, co było dawniej i również porównywać to z naszymi czasami, a też wybiegać myślą w przyszłość na podstawie proroctw, które zostały kiedyś podane. I prosimy Cię, Ojcze, żebyśmy mogli pojmować, żebyśmy mogli z nadzieją spoglądać w przyszłość, że to, co zostało dane ludzkości, nie jest jakąś marnością, tylko będzie trwać po czasy niezmierzone, co zostało objawione przez Jezusa Chrystusa, którego mnóstwo ludzi na ziemi uważa za Zbawiciela, Odkupiciela i ten, który powiedział, że ja jestem droga i prawda i życie. Dlatego też jesteśmy wdzięczni za to spotkanie dzisiejsze, że są tutaj osoby rozmyślające, myślące, starające się znaleźć mądrość, którzy chcieliby pewne błędy w naukach, w swoim życiu, w zrozumieniu jakoś korygować. I to wszystko jest dopuszczalne jako dyskusja, jako rozważania, które mogą doprowadzić do pojmowania tego, co jest rzeczywistą wartością. Dlatego też zwracamy się do Ciebie, Ojcze, jako najwyższej istoty we Wszechświecie o błogosławienie takim osobom, żebyśmy to mogli pojmować i żyć z nadzieją, która została objawiona i w modlitwie pańskiej. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja na ziemi jak w niebie. Tą modlitwę ślemy do Ciebie poprzez Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen. Może ja powiem parę słów, jak dzisiejszy program będzie wyglądał. Najpierw wysłuchamy przemówienia brata Adama. Później będziemy mieli przerwę. Skorzystamy z posiłku, skorzystamy z baranka, że chcemy stworzyć wspólne rozmowy i później będziemy mieli wykład pamiątkowy, pamiątkę wspólnie, że chcemy tutaj stworzyć. A teraz prosimy brata Maciarza.
Dziękuję. Trochę tu mamy ciasno, ale sobie poradzimy. Drodzy bracia i siostry, ja witam was wszystkich tutaj z tego miejsca. Może na początek powiem, kim ja w ogóle jestem i co ja tutaj robię, bo pewnie większość z was mnie nie widziała. Ja trzy osoby w tej chwili jadąc tutaj znałem z waszego grona. Teraz już poznałem nowe, następne. Ja mieszkam w Chełmie. Kiedyś mamy wspólne korzenie, bo wszyscy pochodzimy z tego ruchu, który w okresie paruzji został rozpoczęty. Później były różnego rodzaju podziały. Na pewno historię też szczególnie starsi bracia znają. I w ramach tych różnych podziałów ja znalazłem się, może moja rodzina się znalazła w ruchu, który nazywa się dzisiaj, działa Świecki Ruch Misyjny Epifania. A braterstwo znaleźliście się, prawda, w organizacji o innej nazwie, Świadkowie Jehowy, ale korzenie mamy wspólne. Mamy jeszcze jedną rzecz wspólną, z tego powodu, że w naszym ruchu, który istniał, którym ja przez wiele lat byłem, doszło w ostatnich latach do przejawów klerykalizmu, to znaczy do panowania wyższych sług nad niższymi, co jest przeciwne zasadom biblijnym, które mówią, że Jest jeden Pan, Chrystus Jezus, a wy wszyscy jesteście braćmi, a słudzy wyżsi czasami u nas też zaczęli sobie pozwalać na dyktowanie tego, co inni mają robić. Do tego doszły jeszcze pewne nauki, które zaczęły wypaczać o zasługę okupu naszego Pana. Pewna grupa osób, zdaniem niektórych, nie została wyłączona spod korzyści tego okupu, co także protest spowodowało niektórych z nas. No, efektem tego było to, że w grudniu ubiegłego roku zostałem oficjalnie pozbawiony urzędu pielgrzyma, bo tak to się u nas nazywa, prawda? U nas pielgrzym to była osoba, która służy ponad zborami, to też jak sługa obwodowy, tak byłoby chyba tak u świadków, taka to nazwa. Tego zostałem pozbawiony. No i zbór, którego jestem członkiem w Chełmie, oficjalnie przyjął uchwałę, że występujemy z ruchu, świeckiego ruchu misyjnego Epifanie. Poprosiliśmy o skasowanie naszej nazwy, naszych danych osobowych, które były w centrali i jesteśmy w tej chwili niezależnym zborem Pana Jezusa Chrystusa, który rozumie prawdę biblijną tak jak stara się zrozumieć tak, jak to było podawane przez różne narzędzia, ale Biblia jest ostatecznym punktem odniesienia. I jesteśmy w tej chwili ruchem, zborem niezależnym od wszelkich innych. Także nie przedstawiam sobą żadnej organizacji, jestem tak samo jak braterstwo, albo większość z Was przynajmniej wolni od jakiejkolwiek organizacji ludzkiej, bo okazuje się, że ludzkie organizacje prędzej czy później, nawet jak dobrze zaczynają, to zawsze źle kończą. Natomiast Biblia i ten Duch Chrystusowy jest jedyną podstawą, zatem dla mnie zawsze braćmi i siostrami byli ci, którzy tak jak ja wierzą w naukę o naszym Panu, o Jego ofierze za nas. Rozumiem, że lud Boży, ten prawdziwy lud Boży nie jest ograniczony do żadnej grupy religijnej, takiej zewnętrznej, która by istniała i o tutaj są prawdziwi, a tamci inni nieprawdziwi. Wierzę, że lud Boży jest to poświęcone w sercach jednostki, które są wszędzie w tymże chrześcijaństwie. Są u braci świadków, są u baptystów, są także i w Epifanii, których kiedyś ja byłem jako ruch. Pewnie znajdą także się i w innych kościołach, bo ci, którzy w swoim sercu są Bogu poświęceni i oddani, stanowią lud Boży, gdyż Bóg mieszka w sercach ludzi, którzy są Jemu oddani. Tyle tytułem wstępu, natomiast mój wykład pamiątkowy będzie oparty na II Mojżeszowej, 12 rozdziale, bo tam mamy zapisane oryginalne zasady, oryginalne boskie zarządzenia odnośnie tego, jak Żydzi mieli obchodzić swoją Paschę, a rozumiemy, że ten baranek, którego tam Żydzi wtedy zabijali i z jego krwią robili pewne rzeczy, zaraz będziemy o tym też mówili, no jest cieniem, prawda? Jest symbolem, obrazem naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jako ten baranek umarł, a tam wcześniej był pokazany w tym żydowskim, który był zabity w Egipcie. W tym roku tą pamiątkę śmierci naszego Pana obchodzimy już po raz kolejny. Nasz Pan oddał swoje życie 1982 lata temu. Wtedy według kalendarza takiego świeckiego naszego był 3 kwiecień roku 33. I w pierwszym liście do Tymoteusza, a 2:6 Paweł napisał, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Podkreślił człowiek, bo nasz Pan jako człowiek jest tym okupem za nas. Który siebie samego złożył jako okup, w greckim jest tam słowo dosłownie antilutron, a w polskim tłumaczeniu antilutron oznacza cena zamiast. Jest bardzo dobre znaczenie. Okup, cena zamiast. A więc wracamy do tekstu, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwych czasach albo porach. Wszystkie przykłady, albo większość powiedzmy przykładów oddaje to we właściwym czasie, ale w oryginale jest liczba noga. I w greckim, także aby o tym świadczono we właściwych czasach, co jest bardzo stosowne, ponieważ jak wiemy, nie wszyscy dowiadują się o naszym Panu jako swoim Zbawicielu, jako tego, który umarł za nich osobiście już w tym życiu. Nieliczni czynią to teraz, większość w tym życiu o tego faktu się nie dowiaduje, no wystarczy wspomnieć, że większość ludzi na świecie to poganie, 2/3 ludzkości. A nawet wśród chrześcijan trudno znaleźć prawdziwą wiarę w naszego Pana, no ale i to jest tak tylko 1/3 potencjalny. Zatem co z tymi wszystkimi innymi? Więc dowiedzą się w innym czasie. Doktryna o okupie jest centrum Biblii, jest jak gdyby piastą boskiego planu. Jest podstawą wszelkich działań Boga wobec człowieka. Jest tak ważna, że żadna nauka, która uderzałaby w okup, nie może być nauką biblijną i taką nauką nie jest. Chciałbym zacytować pierwszy list Jana, 4 rozdział. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, a 3 pierwsze wersety. które pokazują, że nauka, która by nie wskazywała, pomijałaby okup, nie może być od Boga. Umiłowani, nie każdemu duchowi wieście. Wiemy, że duch grecki pneuma ma 7 znaczeń biblijnych, między innymi duch oznacza także naukę. Więc gdy Paweł mówi, nie każdemu duchowi wieście, przepraszam, Jan to jest list Jana, gdy Jan mówi, nie każdemu duchowi wieście, ma na myśli nie każdej nauce wieście, bo są różne nauki, które są wypuszczane między ludzi. Zatem nie każdemu duchowi nauce wieście, lecz badajcie duchy, czyli nauki. Badajcie, sprawdzajcie, egzaminujcie, czy są z Boga, gdyż wiele fałszywych proroków wyszło na ten świat i wypuszczają różne fałszywe nauki albo duchy, jak mówi Jan. Potem poznacie Ducha Bożego i teraz nam daje pewnego rodzaju sprawdzian, taki generalny, główny, po czym poznać Ducha, naukę Bożą od Boga. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Ja cytuję według Biblii Warszawskiej. Także widzimy wyraźnie, każdy duch, każda nauka, która uznaje fakt, że nas Pan przyszedł w ciele, żeby umrzeć za człowieka, jest od Boga. Każda nauka, która by zaprzeczała temu faktowi, automatycznie nie może być nauką prawdziwą. Jest to podstawa. Trudno sobie wyobrazić prawdziwą naukę biblijną, która pomijałaby okup naszego Pana. Czyniłaby go zbytecznym, niepotrzebnym. Okup to w sumie jak gdyby dwa składniki, które są pokazane w obydwu tych emblematach, które przy okazji pamiątki występują i tutaj, jak wiem, też wystąpią. Bo będziemy mieli emblemat w postaci chleba i będziemy mieli emblemat w postaci wina, prawda? Pod chlebem będziemy mieli pokazane ciało naszego Pana, jego ludzką naturę, którą właśnie złożył w okupie za człowieka, a wino będzie pięknym symbolem jego krwi, życia, które on przelał. Ja się sam zdalnie zastanawiałem, dlaczego są tutaj dwa elementy, prawda? Nasz Pan użył i chleba, i wina. No i tak sobie myślę, że wino jako symbol krwi, symbol życia, bo nasz Pan oddał życie, no ale to życie, jak wiemy, może być w ludzkiej naturze, bo są istoty ludzkie, ale wiemy, że Bóg stworzył także wiele aniołów w niebie. Więc chleb, który pochodzi z tego, co ziemia urodzi, bardzo dobrze pokazuje tą ziemską, ludzką naturę naszego Pana. Że nasz Pan oddał życie nie jako anioł, nie jako Logos, którym był wcześniej, ale że oddał swoje życie jako człowiek, Chrystus Jezus, co w tym Tymoteusza, pierwszym Tymoteusza 2,6 Paweł bardzo mocno podkreśla. A teraz spójrzmy na te wydarzenia w Egipcie poprzez pryzmat 2 Mojżeszowi 12, gdzie mamy podany cień rzeczywistości, którą to rzeczywistością jest Chrystus. Tu znowu właściwie mówię, już spójrzmy, ale jeszcze będę chciał do Kolosensów obywatelstwa zaprosić. List Pawła, Kolosensów albo Kolosan, czasami te różne nazwy są używane, ja tak mówię raz tak, raz tak. Więc Kolosensów albo Kolosan, 2 rozdział, a 16-17 werset, chciałbym to odczytać, bo on pokazuje, że rzeczy, które były w Starym Testamencie, pod zakonem, tam dla Żydów, były cieniem rzeczy przyszłych. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu, napoju, święta albo nowiu księżyca, czy też sabatu. Dlaczego? I 17 dodaje, wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Cień rzeczy przyszłych, między innymi baranek egipski, którego będziemy za chwilę analizowali z 2 Mojżeszowej 12 rozdziału, to też cień rzeczy przyszłych. A co można powiedzieć o cieniu? Że cień nie jest takim wyraźnym obrazem rzeczywistości. Przede wszystkim jeszcze jest ważniejsza rzecz. Cień nie jest samą rzeczywistością. Gdy widzimy cień drzewa, które pada na drogę, no to wiadomo, że ten cień to nie drzewo. Gdy widzimy cień drzewa na ziemi, no to rozglądamy się, gdzie jest rzeczywistość, która ten cień rzuca. Albo dowolny inny cień widzimy. I cień zawsze jest bardziej czy mniej niejasny. Tylko ogólny kształt, zarys tego. Dlatego czasami można mieć wątpliwości co do właściwego znaczenia tego czy owego, bo jeżeli coś jest w cieniu podane, i potem na ten cień patrzymy i próbujemy odczytać rzeczywistość, to czasami może być to pewien kłopot. Zatem baranek ten egipski, zabity, tutaj jak opisuje 2 Mojżeszowa 12, to nasz Pan Jezus Chrystus. I tak jak Żydzi później corocznie na pamiątkę tego baranka egipskiego obchodzili Paschę swoją, tak i chrześcijanie, którzy rozumieją fakt, że nasz Pan umarł, to w rocznicę Jego śmierci obchodzą pamiątkę Jego śmierci. Można było powiedzieć taka relacja, prawda? Ten baranek w Egipcie to nasz Pan, a później coroczna pamiątka, którą Żydzi potem obchodzili przez wiele, wiele lat, to ta pamiątka, którą obchodzą chrześcijanie, którzy rozumieją, iż należy przypominać śmierć naszego Pana w pamiątkę tego wydarzenia. Przejdźmy do dwóch pierwszych wersetów tego 12 rozdziału, bo mówię dwóch pierwszych, a to będzie trzeci i czwarty, bo tam tak właściwie się zaczyna cała historia, cały opis. Trzeci i czwarty werset, 12 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej. Powiedzcie całemu zgromadzeniu, czytam według Biblii Warszawskiej, prawda? Teraz możecie śledzić także dowolne inne przekłady, wiemy, że są liczne. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela mówiąc, 10 dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. Jeśli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu według liczby osób, według tego, ile każdy może zjeść. Należy liczyć osoby na jednego baranka. Czyli 10 Nisan, wybór baranka. Baranek nasz Pan, potem przeczytamy o nim, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, miał być wybierany według rodziny, według domu, a każdy żydowski dom to tak jakby każdy taki dom wiary. On na przykład, my tu dzisiaj zgromadzeni, tworzymy taki dom wiary, taką rodzinę wiary. Jeśli ta rodzina była za mała, to polecenie było, żeby sobie doprosili innych, tak żeby zjedli tego baranka według liczby osób, bo tam mniej więcej wiadomo było, na ile ten baranek miał wystarczyć, więc zachęta była, żeby zapraszali innych razem, żeby tego baranka zjeść, żeby on się nie zmarnował, żeby go potem nie wyrzucić. Wybór baranka 10 Nisan jest pewnym sygnałem. Zapowiada ofiarowanie się przez naszego Pana Żydom w dniu 10 Nisan. Ja nie będę się do tego odwoływał, ale możemy przeczytać w Mateusza 21, że 10 Nisan, to był poniedziałek, nasz Pan wjechał do Jerozolimy na oślęciu. Wiemy, co znaczyło dla nich wjechanie na oślęciu. Na oślęciu, to chociaż dzisiaj się to może wydawać dziwne, ale na oślęciu król przedstawiał się swemu narodowi. Wobec tego wjechanie na oślęciu to było, nasz Pan pokazał, wjeżdżając na oślęciu, oto jestem waszym królem. Przyjeżdżam do was, do ewentualnego waszego przyjęcia albo odrzucenia. Więc on 10 Nisan w poniedziałek wjechał. Wtedy został też radośnie przyjęty przez tłum zwykłych ludzi, ale wtedy też żydowski kler postanowił go zgładzić. Podjął decyzję o jego śmierci. To jest właśnie pokazane nawet już tutaj w tym obrazie, że 10 Nisan miał być wybrany, przeznaczony na śmierć, chociaż zabity dopiero 14. Żydowski kler podjął wtedy decyzję, był prowokowany nakazaniami naszego Pana, innym stylem jego życia, innym stylem nauczania. Nasz Pan miał posłuch u ludzi, większy posłuch niż ci nauczyciele z urzędu. Nie chciał z nimi za bardzo współpracować. Pamiętamy, gdy nasz Pan miał 12 lat, już się spodobał żydowskim władzom, klerowi żydowskiemu. Już chcieli go tam pytaniami, takimi zachwycali się jego mądrością, bo jako młody człowiek w wieku 12 lat, będąc doskonałym człowiekiem, doskonale rozumował, zapewne miał cały zakon w umyśle, wiele pytań, na które nie znał odpowiedzi, więc mądrze ich pytał, mądrze im odpowiadał, byli zachwyceni. Wtedy, kiedy na 3 dni się zgubił, prawda, świątyni i z rodzicami nie wracał. Jeśli wydaje się komuś dziwne, jak to jest, że rodzice odjechali bez Jezusa, a potem wracali, żeby go szukać, to trzeba wziąć poprawkę na to, że u Żydów kobiety i mężczyźni trzymają się oddzielnie. To nawet w czasie zebrania oddzielnie. Nawet niedawno oglądałem taki film z wesela żydowskiego, współczesny, o dzisiejszy, prawda? I kobiety i mężczyźni oddzielnie się bawili, oddzielnie tańczyli. Wobec tego tam też było. Józef oddzielnie wracał z mężczyznami, Maria oddzielnie z kobietami. Józef myślał, że Jezus jest z Marią, a Maria myślała, że Jezus jest z Józefem. I tam się na drodze, na jakimś przystanku się jak dojeżdżali, spotkali, no bo były postoje w czasie tej podróży i pewnie się zgadali, że nie ma Jezusa ani przy jednym, ani przy drugim, więc wrócili. A to taka dygresja tylko, żeby pokazać, jakim nasz Pan był mądrym już w 12 roku życia. Werset 5. Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek albo koziołek. No, w ten sposób mamy pokazaną doskonałość naszego Pana. Roczny baranek to już nie jest młody, za młody, już jest na tyle dojrzały, a jednocześnie jeszcze wystarczająco młody, żeby nie mieć żadnych chorób ani innych wad, skaz, które by mogły się przytrafić zwierzęciu starszemu. Czyli w ten sposób jest podkreślona doskonałość naszego Pana, który był tym barankiem, a wiemy, że jako że był doskonałym człowiekiem, to według zasady biblijnej był stworzony mało mniejszym od aniołów, bo tak o doskonałym człowieku pisze psalmista, że stworzony mało mniejszym od aniołów. 6 werset. Będziecie go przechowywać do 14 dnia tego miesiąca i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu, a dosłownie między dwoma wieczorami, między wieczorami. Tam nie ma słowa dwoma, ale Żydzi mają także podwójną liczbę mnogą. Są takie języki na świecie, które mają liczbę pojedynczą i mnogą, taki jest polski, stół, stoły, ale są języki, które mają liczbę pojedynczą, mnogą i podwójną. Czyli jest stół, jest jakaś jeszcze forma stoły, ale sugerująca, że chodzi tylko o dwa stoły, a prawdziwa liczba mnoga zaczyna się dopiero od trzech i w górę. I tam jest końcówka jakaś jeszcze inna, prawda? I hebrajski też jest takim językiem. Zatem jak jest tutaj powiedziane między wieczorami, to od razu jest ta liczba podwójna między dwoma wieczorami. Czyli nasz Pan miał być przechowywany w sercach Żydów do 14 Nisan i wtedy zabity. Baranko zabijano około godziny 18, a właściwie tuż po 18, żeby to był 14 Nisan. A te dwa wieczory, o których mowa, oni mieli wieczór w związku z tym, że u Żydów kalendarz był inny niż u nas. Nie o północy zmiana daty, tylko zmiana daty około 18 wieczorem. Wobec tego był wieczór między 15 a 18 z poprzedniego dnia, na przykład 13 Nisan, a potem drugi wieczór od 18 do 21, 14 Nisan. Bo o 18 zmiana daty, nie tak jak u nas. Dlatego między dwoma wieczorami oznaczało gdzieś około godziny 18, no ale lekko po, prawda, żeby było już 14 Nisan, bo za dwie 18 były jeszcze 13, więc około 18, lekko po 18 był zabijany. Między wieczorem z 13 Nisan, który trwał przez 3 godziny od 15 do 18, a drugim wieczorem, który trwał od 18 do 21. To też ma swoje wymowne znaczenie, bo nasz Pan, jak wiemy, umarł w bardzo przełomowym momencie. Oto okończył się jeden długi okres czasu, kiedy nasz Pan z Żydami miał do czynienia i jako naród ich prowadził, karał, błogosławił, ale był zawężony do nich jako narodu. I zaczynała się era chrześcijańska, kiedy po śmierci naszego Pana nauka o nim miała pójść poza naród żydowski. I nasz Pan umarł na styku między dwoma wieczorami, można powiedzieć, pod koniec tego okresu żydowskiego, a przed rozpuszczeniem Ewangelii do wszystkich pogan, aby znaleźć lud dla imienia Bożego. Siódmy werset, nad którym się nieco dłużej zatrzymamy, bo jest bardzo ciekawy i bogaty w treść. I wezmą z jego krwi i pomarzą oba odrzwia i nadproża w domach, gdzie go spożywają. To jest ten kluczowy element. To jest właśnie cała nasza korzyść ze śmierci naszego Pana. Miał być pomazany albo pokropione, to można różnie tłumaczyć, prawda? Pomarzą, pokropią. Czyli udzielą sprawiedliwości, doskonałości naszego Pana komuś, prawda? Przypiszą jak gdyby tą sprawiedliwość, bo wiemy, że pomimo tego, że nasz Pan zasłania nas swoją sprawiedliwością, udziela nam jej, to my tak naprawdę nie stajemy się sprawiedliwi. W dalszym ciągu jesteśmy grzeszni, upadamy, ale jesteśmy okryci. Tak jakbyśmy można powiedzieć, człowiek brudny albo nagi, ale sobie ładną szatę wziął, nałożył na siebie, no i w tej ładnej szacie wygląda bardzo ładnie. Dopóki jej nie zrzuci, będzie całkiem ładnie się prezentował. Bo ja dzisiaj też się ładnie ubrałem do braterstwa, prawda? No i jakbym to zdjął, bym pewnie trochę gorzej wyglądał. Ale mam teraz ten garnitur z krawatem, trochę dodają wyglądu, prawda, człowiekowi. Tak samo byłoby tutaj. Nasz Pan przypisuje. I teraz właśnie, żebyśmy mogli to zrozumieć, o co chodzi w tym kropieniu odrzwi i nadproża, a odrzwia to są dwa elementy pionowe. Kto nie wie, co to są odrzwia, bo ja nie zawsze wiedziałem. Jak młodsi starsi pewnie wiedzą, bo już niejedno wiedzieli, ale dla mnie kiedyś odrzwia to tak nie wiedziałem, coś z drzwiami, ale co dokładnie? Odrzwia to te dwa słupki, oto możemy na drzwiach u brata Zbyszka zobaczyć, prawda? Te pionowe dwa, takie ta futryna pionowe, a nadproże to ta belka z góry, prawda? I Bóg powiedział, żeby pokropione były odrzwia i nadproże, czyli jak gdyby trzy miejsca w sumie. I teraz, dlaczego było to ważne? Żeby odrzwia było pokropione i nadproże. Odrzwia dwa, nadproże jedno. Żeby to zrozumieć, to chciałbym odwołać się do Mateusza 22 rozdziału. I tam możemy znaleźć pytanie, które nauczeni w piśmie zadali naszego Panu. No, oni mu to pytanie zadali, żeby go przyłapać na czymś. Żeby wykazać mu, że on nie jest taki mądry. Że powie coś, co ewentualnie posłuży im jako krytykę wobec niego. Więc to był 22 rozdział Mateusza, a chodzi mi o wersety od 34 do 40. Mateusz 22, od 34 do 40. Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zgromadzili się wokół niego. Już jedni wcześniej próbowali też go przełapać na jakimś trudnym pytaniu, ale trudno z naszym Panem wygrać, doskonałym. A jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A na to nasz Pan: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Nasz Pan był zapytany o jedno największe przykazanie, ale nie pytany wcale o drugie, sam dorzucił. Bo nasz Pan zdawał sobie sprawę, że problem człowieka upadłego i grzesznego jest dwojaki. Że człowiek ma problem z miłowaniem Boga największą miłością, jak to jest mamy podziane, z całego serca, duszy, myśli, swojej siły, no i że ma problem z miłowaniem bliźniego, przy czym bliźniego nie ma już miłować tak jak Boga, z całej duszy, siły i myśli, tylko jak samego siebie. Tak nasz Pan powiedział. I to jest cały zakon. Cała sprawiedliwość zakonu na tym polega. Najwyższa miłość do Boga, bo jest naszym Stwórcą, a miłość do drugiego człowieka taka sama jak do samego siebie. Pomyślmy, gdyby tak to było, gdyby to było w praktyce realizowane, świat byłby bezproblemowy. Gdyby każdy z ludzi miłował drugiego dokładnie tak samo, jak siebie miłuje, nie byłoby żadnego problemu w relacjach międzyludzkich. Problem właśnie jest z tego powodu, że każdy miłuje siebie bardziej niż bliźniego. Czyli widzimy tutaj problem rodziny ludzkiej. Mamy problem z miłowaniem Boga w odpowiedni sposób, to najwyższą miłością, i miłowaniem bliźniego jak samego siebie. To także widać w 10 przykazaniach, które Żydzi otrzymali od Boga. Jakbyśmy się przyjrzeli tej całej dziesiątce, to co tam zobaczymy? 4 przykazania pierwsze dotyczą obowiązku miłowania Boga, a 6 kolejnych obowiązku miłowania człowieka. Nasze wrodzone samolubstwo sprawia niestety, że grzeszymy w obydwu kierunkach. Często nie przejawiamy najwyższej miłości do Boga i często nie przejawiamy miłości do bliźniego równej do miłości do samego siebie. Wielu ludzi, gdyby miało miłość do bliźniego jak do samego siebie, nie zrobiłoby bliźniemu tego, co robią. Ponieważ nie zrobiliby tego sobie. Zobaczmy, jakie to jest mądre. Jakie to jest, można powiedzieć, genialne, ale jak to w praktyce zrobić? No to tylko nasz Pan w swoim królestwie, jak będzie rządził laską żelazną, to wymusi to na każdym. Nikt drugiemu nie zrobiłby krzywdy wtedy, gdyby miłował drugiego jak siebie samego, bo sobie by tej krzywdy na pewno nie zrobił. Ale że jest inaczej, nasz Pan musi przykryć jak gdyby gniew Boga z powodu naszych grzechów w tych dwóch obszarach, które są pokazane w tych dwóch odrzwiach kropionych krwią baranka. Zatem krew, która szła na odrzwia, na te dwa pionowe słupki, to zaspokojenie przez naszego Pana wymogów boskiej sprawiedliwości, która jest niezadowolona, boska sprawiedliwość jest niezadowolona z powodu naszych grzechów, z powodu naruszania naszego obowiązku miłowania Boga najwyższą miłością i bliźniego. Jeden słupek miłość najwyższa do Boga, drugi słupek do bliźniego. Nie wiem, trzeba Państwo nawiązujecie do ofiar z Dnia Pojednania. Tam taki cielec był ofiarowany i ofiara tego cielca miała być wykupiona na ubłagalnie. To mniej więcej to samo. Tam nasz Pan jest także pokazany w tej ofierze cielca. I potem ubłagalnia, boska sprawiedliwość musiała uzyskać tą krew cielca, żeby była zadowolona z powodu grzesznika, który nagrzeszył w obydwu tych kierunkach. Ale krew trafiała także na nadproże. Bo okazuje się, że pokropienie odrzwi to za mało. Kropienie odrzwi usuwa niezadowolenie Boga z powodu naszych grzechów, ale my potrzebujemy jeszcze czegoś więcej, żebyśmy mogli przyjść do Boga i być przyjętymi przez Boga w naszym niedoskonałym stanie, bo takimi jesteśmy. Jesteśmy niedoskonali. Potrzebujemy jeszcze naszej własnej sprawiedliwości, której nie posiadamy sami z siebie. Jedyna nadzieja, że ktoś nam ją da, ktoś nam ją udzieli, ktoś nas okryje płaszczem sprawiedliwości. I tym kimś jest oczywiście nasz Pan, który nie tylko idzie do Boga i Bogu przedstawia wartość swojej ofiary, zasługi za grzesznika i mówi Bogu: wiem, że oni naruszyli Twoją zasadę sprawiedliwości. Grzeszą przeciwko Tobie, grzeszą wzajemnie wobec siebie. Ja przedstawiam wartość mojej zasługi Twojej sprawiedliwości, żeby się na nich nie gniewała, żeby nie żądała ich śmierci za to, że oni tak zrobili. No ale druga strona to wcale nam nie pomoże. To Bóg powie: no dobrze, przyjmuję ten okup, płaciłeś cenę, która mnie zadowala, bo jest to doskonała, Twoja doskonałość, Twoja pełna sprawiedliwość, no ale zobacz, on jest nadal grzeszny i zaraz za chwilę zacznie nowe grzechy sobie No tak, no to ja też muszę Jego okryć sprawiedliwością. Dlatego to nasz Pan wykonuje ogromną, wielką pracę dla nas, na naszą korzyść. I krew na nadprożu to zatem sprawiedliwość naszego Pana, sprawiedliwość Jezusa przypisana nam, jako grzesznym ludziom, żeby nas okryć, żebyśmy mogli się schować pod Nim. Może wskażę na przykład na Filipensów 3 rozdział. Filipensów, Filipian, tak jak mówiłem, różna wymowa. Filipensów 3 rozdział od 7 do 9. Wywód Pawła. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznałem za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. I teraz najciekawsze, bo to były takie tylko wprowadzające dwa wersety. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, czyli z uczynków. No bo zakon to uczynki. To będziesz robił, tego nie będziesz robił, a jak nie wypełnisz tego, to śmierć. Tak? Więc nie mając sprawiedliwości własnej, opartej na zakonie, z uczynków, lecz tę, która się wywodzi z wiary Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. I Paweł mówi, tylko taką sprawiedliwość mam. Nie tą z zakonu. Nie mogę się pochwalić, że postępuje tak jak prawo boskie każe. W innym miejscu powie, że często robi rzeczy, które nie chce, żeby robił. Czyli w intencjach chciałby być doskonały, ale ludzka natura upadła, ma swoje wady, upadki, niedociągnięcia i mówi, nawet jak nie chce grzeszyć, to mu się co jakiś czas grzech przydarzy. A pomyślmy o tych, ile grzeszą ci, którzy chcą grzeszyć. Jeżeli Paweł, który nie chciał grzeszyć, który się sprzeciwiał swoim różnym upadłym skłonnościom, mimo to miał upadki, a przecież większość ludzi się nie sprzeciwia swoim upadłym skłonnościom, tylko raczej folguje im. Zobaczmy także do Galatów, czyli lekko cofnijmy się do tyłu. Galatów albo Galacjan, znowu różne formy tego, tej nazwy. 2 rozdział, a werset 16. Galatów 2, 16. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni przez wiarę w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu. Ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Oczywiście nie dlatego nie będzie usprawiedliwiony, że Bóg nie przyjmie takiego usprawiedliwienia, tylko że żaden człowiek nie jest w stanie postępować doskonale. Bo z uczynków zakonu mógł być usprawiedliwiony każdy, który by go wypełnił. A przepraszam, jeden człowiek wypełnił, to właśnie nasz Pan. Wypełnił zakon i nie było nic w zakonie, co potępiałoby naszego Pana. Stąd wartość Jego zasługi dla nas. Ale z upadłych ludzi, potomków Adama, nie ma żadnego mądrego, który by mógł to uczynić. W tym obrazie mamy więc, jak widzimy, bogactwo myśli. By wejść do rodziny Bożej, musimy zostać zaaprobowani przez boską sprawiedliwość, która stoi po obu stronach wejścia, te pionowe słupki od drzwia, i sprawdza. Tak jakbyśmy mogli powiedzieć, jak bramki w sklepach albo na lotniskach, prawda? Człowiek między bramkami przychodzi i ta bramka pip, 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 bo wyczuła metal. A tu boska sprawiedliwość się odezwie i mówi, o, wyczuwam grzech, wyczuwam niesprawiedliwość w tym, który chce przejść. Nie wolno mu wejść dalej. Jeśli nie jesteśmy czyści, nie wpuści nas boska sprawiedliwość do Bożej rodziny. A kto jest drzwiami, które wiszą między tymi odrzwiami? Bo jak wiemy, odrzwia, futryna, czyli odrzwia pionowe, belka górna, no ale to też co widzimy, mamy też skrzydło. No te skrzydło, tymi drzwiami, które się otworzą albo pozostaną zamknięte, to oczywiście jest nasz Pan, który w Ewangelii Jana 10:7 sam powiedział o sobie, Jan jest drzwiami dla owiec. Czyli mamy komplet obrazu. Futryna z drzwiami i pionową belką, drzwi nasz Pan. Zamknięte bądź otwarte, w zależności od tego, kto chce wejść. W tym obrazie mamy także sygnał tego, że aby żyć w boskim świecie, musimy opierać się na sprawiedliwości, której nikomu nie wolno naruszać. Gdyż sprawiedliwość jest podstawą boskiego charakteru. Powołam się tutaj na psalm, gdzie tak jest napisane. Psalm 89, a werset 15. Psalm 89, 15. Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Twego. Łaska i wierność idą przed Tobą. Pierwsze zdanie, 89 psalm, a werset 15. Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Twego. Bóg wszystkie swoje działania opiera na sprawiedliwości. To właśnie z tego powodu nie przebaczył Adamowi, gdy upadł, tylko żądał ceny za upadek Adama. Żądał doskonałego człowieka, żeby odkupił tego, który upadł w Edenie. A że nie było wśród ludzi takiego doskonałego, który mógłby być odpowiednią ceną, to Bóg sam się postarał, żeby takiego kogoś znaleźć. Także widzimy, jaka tu jest rola Boga nieoceniona. To bardzo ważna myśl, dlatego ją podkreślam. Sprawiedliwość jest podstawą boskiego świata. Miłość może pojawić się dopiero wtedy, gdy najpierw zostanie zaspokojona sprawiedliwość. Bo sprawiedliwość wypełnia naczynie po brzegi. No, na przykład jakieś kubki tutaj, które mamy, prawda? Jeżeli ktoś by sobie kupił kubek wody albo soku i zapłacił za niego, to sprawiedliwość wymagałaby, żeby mu nalać po brzegi tej wody czy tego soku. A nie żeby mu tam centymetr, oszukać go i dać mu centymetr mniej. Dopiero jak ten kubek wypełnimy po brzegi, tyle ile on zapłacił, to możemy ewentualnie okazać miłość, miłosierdzie. A masz tutaj jeszcze parę kropli dodatkowo. Jakby to wyglądało, gdybyśmy kupowali cokolwiek, na przykład kilogram jabłek i sprzedawca, ważąc nam kilogram tych jabłek, oszukał nas, może ma wagę na przykład tam przesterowaną i ta waga pokazuje niby kilogram, ale on wie, że to jest 0,80 tylko, prawda? A potem, żeby pokazać, jaki jest to miłosierny, dorzucił nam jedno jabłko gratis. Ale wcześniej oszukał nas na tym, na sprawiedliwości. To było niegodne, to jest niegodne i na pewno o takim człowieku byśmy powiedzieli, że jest bardzo, bardzo nie w porządku. Nie ma prawdziwej miłości bez uprzedniego spełnienia wymogów sprawiedliwości. Kto chce okazać miłosierdzie, miłość, a narusza sprawiedliwość, jest obrzydliwością w oczach Boga. Powołam się na słowa naszego Pana z Mateusza 5 rozdziału. Zajrzyjmy do Ewangelii. Mateusz 5 rozdział 23 i 24. Dwa ważne wersety, jakie nasz Pan powiedział, ważne dla naszego codziennego życia. Jeżeli chcemy przed Bogiem istnieć i nie być odrzuceni, zauważmy, co on tu powiedział, nasz Pan. Mateusz 5 rozdział 22 i 23. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na brata swego, przepraszam, czytam wcześnie, 23 miałem czytać, tak. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś albo przypomniałbyś sobie, że brat twój ma coś przeciwko tobie, zauważmy, ołtarz to ofiara, to poświęcenie, to jest coś, czego nie musisz robić, ale możesz, Bóg się bardzo cieszy, jeżeli się poświęcasz i składasz na ołtarzu dla Pana w służbie, takie czy różne rzeczy. Ale gdybyś to robił, gdybyś był w sferze służby przy ołtarzu i sobie byś przypomniał, że brat twój ma coś przeciwko tobie, no bo zawiniłeś przeciwko niemu. Nie jest w porządku między tobą a twoim bratem, no czy także siostrą. To co nasz Pan mówi? Zostaw, w następnym wersecie, zostaw tam dar swój na ołtarzu. Odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Idź, załatw sprawę, bo jest tam naruszenie sprawiedliwości. Jak możesz działać w sferze ołtarza, w sferze miłości, miłosierdzia, a masz pogwałconą sprawiedliwość wobec sąsiada, ojca, kolegi z pracy, córki, syna, wszystko jedno wobec kogo. Nawet jeżeli my będziemy chcieli dalej kontynuować, składać tę ofiarę, pozostawać w sferze miłosierdzia, miłości, służenia Bogu, mając tą sprawiedliwość naruszoną, to co? Nawet gdybyśmy nie zostawili tego daru i nie przerwali, to Bóg przerwie nasze oddanie dla Niego i Bóg nie będzie nas akceptował w naszej służbie, w sferze ołtarza, jeżeli będziemy mieli naruszenia, pogwałcenia sprawiedliwości. Tak powiedział wyraźnie. I każe nam przerwać i pogodzić się najpierw. Póki jesteśmy niedoskonali, nasze oparcie na sprawiedliwości musi być pokropione zasługą Jezusa. Bo w obecnych warunkach nie jesteśmy w stanie wypełnić wymagań sprawiedliwości. Nasz Pan musi nas pokropić swoją zasługą. To ulegnie zmianie dopiero wtedy, gdy osiągniemy swoją własną, rzeczywistą sprawiedliwość. Ale to nie w tym życiu. Nikomu z nas w tym życiu raczej nie uda się dojść do perfekcji, do doskonałości w myśli, w słowie i uczynku. Bo to jest napełnia doskonałości. Nie mamy prawa źle myśleć, nie mamy prawa źle mówić, nie mamy prawa źle postępować. Nie sądzę, mi się na pewno nie uda, mówię przynajmniej za siebie, dojść do perfekcji. Cały czas będę potrzebował w tym życiu osłony krwi Jezusowej. Przejdźmy do wersetu 8. Potem 7, tam się dłużej zatrzymaliśmy. Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy. Jeść je będą z prześnikami i gorzkimi ziołami. Jeść mieli tego baranka. Co w Biblii oznacza jeść? Wierzyć. Jedzenie to jest to samo, co zwierzenie. A skąd to wiemy? No znowu od naszego Pana. Ewangelia Jana, 6 rozdział. Nasz Pan sam wymiennie o tym mówi. Raz mówi o jedzeniu, a raz mówi o wierzeniu w Niego. A mówi efekt ten sam. Życie wieczne uzyska ten, kto będzie Go jadł, albo kto będzie w Niego wierzył. No to wyraźnie zestawił wiarę w naszego Pana z jedzeniem. Ewangelia Jana, 6 rozdział. Mam na myśli. To duży wywód jest, prawda, bo tam się ludzie dziwili, bo on mówi, że to tak nawiązuje do manny, że jedli mannę, ale potem pomarli. Potem mówi, że on jest chlebem lepszym, jak ktoś jego je, to nie umrze na wieki. Żydzi się dziwią, jak to można go jeść. Nie będziemy tego wszystkiego czytali, ale wybrałem z tego wersety od 47 do 58. Zawsze także szósty rozdział Ewangelii Jana od 47. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Ja jestem chlebem żywota. Ojcowie wasi jedli manny na pustyni i pomierali. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z niego zstąpił. Kto go spożywać albo jeść będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Potem Żydzi się spierają. Jak to jest możliwe? Jezus się włącza i mówi, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. My dzisiaj w symbolu pokażemy to jedzenie i picie i ciała i krwi naszego Pana, ale wiadomo, że naszemu Panu nie chodziło o jedzenie i picie fizyczne, bo przez żołądek droga do Królestwa nie zaprowadzi. Nikt przez odżywianie się tym czy tamtym na pewno nie zyska Królestwa Bożego. Kto spożywa albo kto je ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa albo kto je ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. A jeszcze dwa. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten, który mnie spożywa albo je, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba stąpił, nie taki, jak jedli ojcowie i poumierali, to mamy na pustyni. Kto spożywa albo kto je ten chleb, żyć będzie na wieki. Czyli wyraźnie widzimy, jak nasz Pan sam nam wyjaśnił symbol jedzenia. Jedzenie to wierzenie. Tak jak jedzeniem przyjmujemy pokarm fizyczny i dzięki niemu żyjemy, komórki nasze mają coś, czego się regenerować, tak w duchowym wymiarze żywimy się naszym Panem, karmimy się Nim, i dzięki temu żyjemy, tylko takie życie jest jeszcze lepsze, bo to może być wieczne życie, a tutaj to doczesne, na doczesnym pokarmie kiedyś się skończy. Zatem spożywanie tych emblematów dwóch, prawda, chleba i wina, reprezentuje ludzką spożywanie, wierzenie w ludzką naturę i ludzkie życie naszego Pana. Tego, który umarł za nas i dzięki temu mamy nadzieję na życie wieczne. Nie chodzi o to oczywiście, żeby tylko i wyłącznie wierzyć, że Jezus żył kiedyś i że umarł. Nawet nie chodzi o to, żeby wierzyć, że On był dobry. Oczywiście to są ważne rzeczy, trzeba od tego zaczynać, ale Jemu chodzi o znacznie głębszą wiarę. Ta głębsza wiara w Grece Nowego Testamentu, na to dzisiaj nie ma czasu, ale w Grece Nowego Testamentu ta głębsza wiara jest pokazana dwoma przyimkami. Bo gdy Greka, my w Polsce tego nie widzimy. Wierzy, kto wierzy we mnie, że będzie żył wiecznie. Ale jakbyśmy do Greki zobaczyli, oni mają dwa przyimki. Kto wierzy epi, albo kto wierzy eis. Takie są epi eis, dwa greckie przyimki. Jeden z nich mamy w polskim. Epi jest w polskim, bo mówimy epitafium. Epitafium to, jak wiemy, taki utwór muzyczny z okazji śmierci. Epi tafos. Tafos to grób po grecku, epi to na. Czyli epitafium to jak gdyby utwór na grób z okazji śmierci. I tam, gdy do Greki się zajrzy, to nasz Pan czasami mówi, kto wierzy we mnie epi, taka wiara epi na powierzchnię, taka płytsza, bo każdy chyba zdaje sobie sprawę, że można wierzyć płyciej i głębiej. Można wierzyć w naszego Pana, nawet go cenić, nawet uważać, że no, dobry był to człowiek, dobry był nauczyciel, syn Boga, no i pójść swoją drogą. Pomimo tego, że wierzę w naszego Pana i nawet go cenię. A można wierzyć głębiej. Eis oznacza do środka, do wnętrza. Czyli gdyby wierzyć w taki sposób, że aż cię wprowadzi do, no, kiedyś, tutaj też się zgadzamy, że ciało Chrystusowe, które było wybierane, tak, tak zwane maluszkie stratko, ciało Chrystusowe, oblubienica Chrystusa, różne terminy są używane. My też wierzymy, że ciało Chrystusowe jest zamknięte. Wiem, że obywatelstwa Niektórzy wierzą, że jeszcze są, prawda, ci, ale tam jest ich niewielu. Więc tutaj mamy mniej więcej też zbliżony pogląd na temat tego ciała Chrystusowego. Kiedyś, gdy ciało Chrystusowe było wybierane, ta oblubienica była wybierana, to ta właśnie wiara głęboka wprowadzała do tego ciała Chrystusowego. Głęboka wiara. Wierzył Eis Chrystusa, że aż na podstawie tej wiary poświęcił swoje życie dla Niego i Jemu. Przestawił swoje priorytety w życiu. Nie tak tylko, że posłuchał o Jezusie, odebrał dobre wrażenie i poszedł własną drogą. I żyje tam dla siebie, robi karierę taką czy inną. No nie. Oczywiście też żyje, ale Jezus wyznacza, co on robi, czym się zajmuje. To jest element poświęcenia. I dlatego są płci chrześcijanie, których można powiedzieć, że wierzą w naszego Pana, a są także głębsi chrześcijanie, którzy poświęcili swoje życie naszemu Panu. Jedni wierzą epi tylko, a drudzy wierzą eis Chrystusa. To jest także widoczne w wywodzie naszego u Pana u Jana. Przez chwilę jak tam czytaliśmy, bo zauważmy w 56 wersecie tego Jana 6, nasz Pan powiedział, kto je ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. To bardzo mocne, prawda? Ilu chrześcijan może powiedzieć, że mieszka w Chrystusie, a Chrystus mieszka w nich? No niewielu. W tym jedzeniu z tego wersetu 8, tym barankiem karmili się wszyscy domownicy. Nie tylko pierworodni w tym domu. Wszyscy domownicy mieli tego baranka jeść. Mało tego, to jeszcze, jak czytaliśmy na wstępie, mieli być zapraszani, gdyby ich było za mało, domowników w tym domu, to z domu z sąsiedniego mieli przyjść. Wszyscy, nie tylko pierworodni. Paschalnego baranka, 14 Nisan, mieli prawo jeść nawet cudzoziemcy, jeśli wcześniej zostali obrzezani. Nawet cudzoziemcy, którzy się obrzezali, mogli baranka spożywać. Nie trzeba daleko szukać. Ten sam rozdział, 12, gdzie jesteśmy, werset 48. W mojej Biblii to tylko jedna kartka do przodu. Werset 48. A jeśli zatrzyma się u ciebie cudzoziemiec, nie Żyd, a więc i nieobrzezany, tak? No bo jak nie Żyd, i będzie chciał obchodzić Paschę Pana, spraw najpierw, żeby wszyscy męscy członkowie jego rodziny zostali obrzezani. I wtedy może brać udział w święcie. I będzie zrównany z tubylcem, czy też z urodzonym w ziemi, jak mówi Biblia Gdańska. Lecz żaden nieobrzezany nie będzie z niej spożywał, albo nie będzie z niej jadł. Żaden nieobrzezany. Nawet Żyd, gdyby się nie obrzezał, to by nie miałby prawa. Ale Żydzi obowiązkowo byli obrzezywani, tak, 8 dnia po narodzinach, więc tam nie było problemu, chyba że ktoś nie dopełnił tego obowiązku. Ale w tym przypadku jest podkreślone, żaden nieobrzezany nie będzie z niego jadł. I tu zauważmy, jest pewne ograniczenie do udziału w pamiątce. Tak jak tam było, żaden nieobrzezany nie może tego brać udziału. Ktoś powie, no to co, a my przecież nie jesteśmy Żydzi z urodzenia i nie jesteśmy obrzezani. Ja na przykład nie jestem obrzezany. Myślę, że to chyba też bracia nie jesteście obrzezani. Nikt z was, może jakiś tam jest Żyd, to może być czasami, ale myślę, że nie, prawda? Wie co, jak to, o co chodzi z tym obrzezaniem? No znowu, obrzezanie to cień. To nie chodzi o fizyczne obrzezanie, które Żydzi mieli, to znowu cień, który coś pokazuje. Co pokazuje obrzezanie? To żydowskie, które polegało na usunięciu fragmentu ciała. No oczywiście pokazuje obrzezanie serca. Nie obrzezanie na ciele, tylko obrzezanie serca, którego to żydowskie było tylko cieniem. Ale po co ja będę mówił sam? Przecież Paweł to wszystko wyjaśnił. Rzymian 2 rozdział. Rzymian 2. Rzymian 2, 28 i 29. On to robi cały wywód i pokazuje, co to obrzezanie żydowskie oznaczyło i że w sumie ono nie jest takie najważniejsze. Dla Żydów było, ale dla chrześcijan to już jest tylko pewien obraz, pewien cień. I zobaczmy, on tutaj tłumaczy, kto jest Żydem, a kto nie jest Żydem. 28 i 29, tak? Rzymian 2 rozdział. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz. No bo jest obrzezany, no to Żyd, prawda? On mówi, nie ten jest Żydem, czyli tym prawdziwym Żydem, tym duchowym Żydem, duchowym Izraelitą. I nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele. Mówi, to też to obrzezanie na ciele, to nie jest to prawdziwe obrzezanie, to nie jest o to obrzezanie, o które chodzi. Ale ten jest Żydem, dalej wyjaśnia, który jest nim wewnętrznie. I to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery. Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga, no bo Bóg widzi jego oddanie serca. I ludzie, człowiek mógłby powiedzieć, jesteś obrzezany? Tak, no to jesteś Żydem, masz przywileje, racje żywnościowe dwa razy większe, bo dla Żydów dajemy więcej niż dla Boga. No i ludzie mogliby wtedy uznanie komuś okazać, jakby, a czasami go do obozu śmierci wysłać, prawda? To zależy od sytuacji. Ale w tym przypadku chodzi o to prawdziwe obrzezanie. Jak Bóg widzi obrzezane serce, to znaczy poświęcone, oddane Bogu, no to ma uznanie u Boga, bo Bóg ceni tych, którzy swoje życie poświęcają dla Niego. Czyli innymi słowy, spożywanie albo jedzenie tych emblematów pamiątki to zamanifestowanie, pokazanie poświęcenia się Bogu przez wiarę w Chrystusa. I te dwie rzeczy występują jednocześnie. Poświęcenie, pokazanie mojego poświęcenia Bogu przez moją wiarę w Chrystusa. Te dwa elementy tam występują. Jemy naszego Pana, albo trzymamy się Go wiarą z dwoma drugimi elementami, bo werset 8 mówi, że mieli jeść z prześnikami i gorzkimi ziołami. Nie sam baranek, prześniki i gorzkie zioła. Jemy tak z tymi prześnikami i gorzkimi ziołami. Prześniki to oczywiście pieczywo upieczone bez kwasu. A kwas jest symbolem grzechu, prawda? To znaczy prześniki są pięknym symbolem czystej prawdy, nieskalanej błędem, grzechem, niewypaczonej ludzkimi naukami. A więc ma nam towarzyszyć czysta prawda, bo nieczysta to odprowadzi nas. Większość chrześcijan nie posiada czystej prawdy, nie spożywa swojego Pana, nawet jakkolwiek by go nie spożywali, nie spożywa swojego Pana z tymi prześnikami. Nawet nieczęsto nie obchodzi pamiątki Jego śmierci w rocznicę Jego śmierci, tylko tak, kiedy im się tam spodoba. Raz na tydzień, raz na miesiąc. Różne grupy protestanckie, jak wiemy, albo jeden emblemat tylko wprowadzają, bo tak ich wygodniej, może tylko chleb, ale wino nie, bo wino, nie wiem, drogie albo co. Nie wiem. Robią sobie jak chcą. Nie mają szacunku dla tego, co w Biblii jest zapisane. A gorzkie zioła, drugi element, który występuje tutaj, to też piękny symbol. Bóg wiedział, jakie życie chrześcijanina poświęconego Jemu będzie wyglądało. Gorzkie zioła to doświadczenia, próby, prześladowania, często wyłączania ze społeczności, czego my wszyscy jesteśmy, prawda, albo prawie wszyscy jakimś tam przykładem. Za gotowość trwania przy prawdzie i sprawiedliwości. Są to gorzkie zioła. I Bóg wiedział, że te gorzkie zioła będą występować przy okazji podążania za barankiem. Będziesz miał trochę goryczy w życiu. Gorzkie zioła to doświadczenia naszego życia, które są często bolesne i gorzkie, tak jak zioła są gorzkie. Ale one pełnią dwie pożyteczne funkcje. I dlatego Bóg nam ich nie szczędzi. Tylko daje i można powiedzieć, kto bardziej wierny Bogu, tym ma więcej. Ten ma więcej gorzkich ziół. A dlaczego? Bo gorzkie zioła każą cenić mięso baranka. Każą cenić naszego Pana. Jeśli ktoś ma gorzkie zioła, no a je baranka, to cieszy się, że ma tego mięso baranka. Dlaczego? Bo jak mu się gorzko w ustach zrobi, to mięso baranka tą gorycz rozmywa, rozpływa się jakoś ona, prawda? Ale jednocześnie, automatycznie druga korzyść. Im bardziej gorzko nam jest w ustach, im bardziej są te gorzkie zioła naszego codziennego życia, to tym więcej byśmy baranka jedli. Tutaj dzisiaj, gdyby Pan Zbyszek, nie wiem, czy będą gorzkie zioła do tego baranka, ale gdyby były gorzkie zioła i ktoś sobie przesadził i wziął tych gorzkich zioł za dużo i tak mu się zrobiło, to co ma? Jakie ma dwa wyjścia? Pluć, no nie wypada w towarzystwie pluć, a w życiu trudno się, nie możemy się doświadczeń, które są gorzkie, pozbyć, chociaż nie można tego wypluć, nie unikniemy tego. Przychodzą i co? Są, ale jest druga, możesz wziąć więcej tego baranka. Jeżeli więcej baranka do ust włożysz, to ta gorycz jak się przestanie być taka gorzka. Jakby były gorzkie zioła, można sobie spróbować, że to działa. I tak samo działa w życiu naszym duchowym. Zatem nie rozpaczajmy za bardzo, a może w ogóle nie rozpaczajmy, jeśli mamy w życiu trochę gorzkich ziół. Bo duchowo te gorzkie zioła mogą nam tylko i wyłącznie pomóc. Nawet jeśli docześnie przynoszą jakieś straty. Na przykład brak społeczności z niektórymi. Mogą przynieść, bo może być to polegać na wyłączeniu, odłączeniu, wypędzeniu. Nie witam, nie rozmawiam i nawet na pogrzeb twój nie przyjdę. No nieludzkie, prawda, ale tak do tego dochodzi w różnych społecznościach religijnych. U nas też. Ja sam jeszcze jak byłem w tym ruchu, w którym byłem, prawda, bo wiadomo, że te protesty nie skończyły się dzień wcześniej, nie skończyły dzień później, trwały parę lat. I w ciągu tych paru ostatnich, powiedzmy trzech do pięciu lat ostatnich, to były osoby, które już mnie mijały szerokim łukiem, żeby nie musieć się ze mną przywitać, żeby się nie splamić, albo żeby ktoś inny nie zobaczył, że on ze mną rozmawia. No to chyba takie macie podobne odczucia i znacie. Chyba to jest tak typowe dla różnych grup religijnych, które popadają w fanatyzm i tak zaczynają traktować innych współbraci. Zatem tylko w ten sposób, gdy mamy te gorzkie zioła, może nastąpić rozwój charakteru podobnego do charakteru Boga, podobnego do charakteru naszego Pana, bo przecież o to chodzi. Królestwo Boże jest dla tych, którzy upodobnią się w charakterze do Boga i do naszego Pana. I gdy nasz Pan powiedział, idźcie, nauczajcie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to nie miał na myśli formułki, która jest wypowiadana, ma być wypowiadana przy zanurzaniu. Nie wiem, czy w Bethesda macie to formułkę, ona jest wypowiadana, czy nie, czy inaczej ją rozumiecie. Bo my rozumiemy, że to nie chodzi o to, że powiedz, za kogoś zanurzasz, to powiedz, ja cię chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, no bo tak to napisane. To jest głębsza myśl. Imię, znowu ma kilka znaczeń w Biblii, imię to między innymi charakter. I jak chrzczenie w charakter, to jest idźcie, nauczajcie narody i doprowadzajcie ich do poświęcenia w imię, w charakter Boga, żeby byli podobni w charakterze jak Bóg, w imię Jezusa, aby byli podobni w charakterze do nich i jeszcze w imię Ducha Świętego, czyli w charakter tych współbraci, którzy Ducha Świętego już rozwinęli w sobie i mogą być przykładem dla innych, tak jak Bóg i nasz Pan. Jakieś pytanie ktoś ma?
Ja tutaj coś powiem, że formuła u Świadków Jehowy jest zupełnie inna.
A, inna.
Są dwa pytania i jeszcze te pytania na przestrzeni kilkudziesięciu lat ciągle się zmieniały. Aha. Była modyfikacja pytań, które są stawiane przy chrzcie. Mhm. Czyli wszyscy mają...
A samym w akcie zanurzenia coś się... A w samym akcie zanurzenia coś się mówi, czy nic?
Nic.
Nie, nie ma żadnego. Bo wiem, że niektóre grupy protestanckie mówią tak.
To tak
Dobrze, dziękuję za komentarz. Więc tutaj nasz Pan podał bardzo głęboką myśl. Przypominacie sobie braterstwo, to nie mam go tutaj zapisanego, ale przecież wszyscy znamy Biblię. Paweł powiedział, bądźcie naśladowcami moimi, na ilem ja Chrystusowy. Tak mówi Paweł sobie. Bądźcie naśladowcami moimi, na ilem ja Chrystusowy. Czyli co? Dał siebie jako przykład dla innych braci, na ile on już stał się Chrystusowym. I to właśnie między innymi miał nasz Pan, idźcie, nauczajcie narody. To chodziło o głęboką rzecz. Doprowadzajcie ich przez poświęcenie, a chrzest jest jego symbolem. Doprowadzajcie ich do podobieństwa w charakterze, do Boga Chrystusa i tych z was, którzy byli wcześniej i taki charakter rozwinęli, mogą być przykładem dla innych. Tych, którzy są obok was i są takim przykładem w swoim życiu, wierzcie także jest nich przykład. Niekiedy jest to może nawet, można powiedzieć, najbardziej skuteczny przykład. Bo jak patrzymy na brata albo na siostrę, jak się wspaniale w jakimś doświadczeniu ciężkim zachowa, to czy nie jest dla nas zbudowaniem? Myślimy sobie, skoro on, ona może, to czemu nie ja? Bóg, no doskonała istota. Jezus, doskonały człowiek teraz w boskiej naturze. No to gdzie mi tam się z nimi równać, prawda? Ale proszę bardzo, nawet inni bracia potrafią zachować się godnie, szlachetnie w pewnych sytuacjach, więc jest to także i motywacja dla mnie. No tak na marginesie. Tak, bo mówimy o tym charakterze. Bez cierpienia nie ma rozwoju charakteru. Bez cierpienia nie ma rozwoju charakteru. A rozwinięcie charakteru jest jedynym biletem do królestwa. Tak jak Żydom się nie udało dojść do życia wiecznego przez wypełnianie zakonu, bo żaden z nich nie mógł go wypełnić. Tak nie sądźmy, że nam się uda coś zrobić, że sobie zasłużymy na życie wieczne tym, co zrobiliśmy. Cokolwiek by to nie było, nawet głoszenie Słowa Bożego. Żebyśmy ile głosili, to przecież to nie zyska dla nas życia wiecznego. Bo nasze głoszenie i tak jest obarczone niedoskonałością i błędami różnymi. I na pewno ogłosiłeś tak pięknie, masz życie wieczne, Jezus ci nie jest potrzebny. Jest to niemożliwe. Trzeba rozwinąć charakter na wzór Boga Jezusa. Może zobaczmy, jeśli chodzi o ten charakter, bo tak, mamy bardzo piękny 1 Koryntów 13 rozdział. Ja tylko mały fragment. 1 Koryntów 13 rozdział i pierwsze 3 wersety z brzegu. Paweł pisze, choćby mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. 3 razy mówi w tych wersetach, a miłości bym nie miał, gdybym miał nie wiadomo co, a miłości bym nie miał. Dlaczego on mówi o miłości akurat? Bo jeżeli ktoś potrafi przejawiać tą miłość, to znaczy, że inne zalety, inne cechy charakteru też rozwinął. Bo miłość jest tym na końcu najtrudniej o miłość tą prawdziwą, która potrafi nawet kochać nieprzyjaciół. Przy czym zauważmy, gdy mówimy o miłości do nieprzyjaciół, do czego Jezus zachęca, to on nie mówi, żebyś ja miłował mojego przyjaciela za to, że jest mojego nieprzyjaciela za to, że jest moim nieprzyjacielem. Miłość do nieprzyjaciół oznacza dobrą wolę wobec mojego nieprzyjaciela. Działanie dla Jego dobra i korzyści, dla Jego zbawienia, dla Jego naprawy, zawsze, kiedy będę miał ku temu możliwość. Żeby moja ewentualna niechęć do Niego nie zablokowała mi tego. Żebym był w stanie przyjść Mu z pomocą, gdyby przyszła taka okazja. Zobaczmy jeszcze do Rzymian 5 rozdziału, jeśli chodzi o ten charakter. Rzymian 5, od 3 do 5. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków. Widzimy? Chlubimy się, czyli cieszymy się. Jesteśmy dumni, chlubimy się z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia cierpliwość, a cierpliwość wypróbowanie, tak jest dosłownie w Grece, wypróbowanie. Wypróbowanie zaś nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlewana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Tutaj mamy taki skrótowy opis rozwoju charakteru człowieka. Uciski, trudności, doświadczenia, gorzkie zioła wyrabiają cierpliwość, jeżeli znosimy te wszystkie rzeczy. A cierpliwość daje nam wypróbowanie, próbuje nasz charakter, który się w tejże próbie rozwija. To wypróbowanie, jeżeli następuje, daje nadzieję na otrzymanie życia wiecznego. A nadzieja nie zawiedzie, bo miłość Boża jest rozlewana. Rozlewa się w naszych sercach i kwitnie. Zobaczmy jeszcze reakcję naszego Pana na to, co Żydzi zrobili ślepcowi, którego nasz Pan uleczył, któremu przewrócił wzrok. Ewangelia Jana 9, 35. W tłumaczeniu warszawskiej Biblii to było źle oddane. Dosłownie werset 9:35 mówi, gdy wiemy tego ślepca, ślepiec był uleczony, pytali go faryzeusze, jak to się stało, rodziców wzywali, czy naprawdę był zawsze niewidomy, wiemy tę sprawę. No i ostatecznie ślepiec ciągle powtarzał, że Jezus go tak uzdrowił, nie wie jaką mocą, co prawda, ale to oni powinni wiedzieć jaką mocą, ale go uzdrowił, uleczył. No w końcu, jak on tak odważnie prawdę mówił, kto go uzdrowił, to go wyrzucili z synagogi. No i werset 35 w tym 9 rozdziale Jana kończy tą historię tak. I usłyszał Jezus, że go wyrzucili, a znalazłszy go rzekł, czy wierzysz Syna Człowieczego? Wyrzucili go z synagogi, tak jak niektórzy nas wyrzucają, a nasz Pan poszedł i go odszukał. To jest dobry przykład, że jeżeli ktoś dlatego, że cierpi, dla prawdy i sprawiedliwości, spotka się z odrzuceniem i wyrzuceniem za to, nasz Pan odnajdzie go w tym wyrzuceniu i będzie miał z nim bliższą społeczność niż miał kiedykolwiek wcześniej. Także to nie jest, ten element gorzkiego zioła nie powinien nikogo przerażać. Bo Pan zawsze wypłaca stokroć swoim wiernym. Jeszcze odwołam się do Mateusza, 19 rozdziału, gdzie nasz Pan powiedział o tak zwanym stokrociu. Myślę, że to tak jest w Biblii Warszawskiej. Gdy apostołowie pytali, uczniowie pytali, co dostaną za to, że wszystko opuścili i poszli za naszym Panem, to nasz Pan w Mateusza 19, 29 mówi tak. Każdy, kto by opuścił domy albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. Opuścił albo stracił, albo go pozbawili, prawda? Stracił braci, siostry, ojca, matkę, dzieci, czy to różne kontakty osobiste, ludzkie, i albo rolę. Rola prawdopodobnie symbolizuje różny majątek, jaki możemy mieć, a który możemy też stracić dla Pana przez taką czy inną rozwój wydarzeń. Jeżeli to by się stało, to co nasz Pan gwarantuje? Stokroć tyle otrzyma i jeszcze odziedziczy żywot wieczny. Skoro mówi, że stokroć otrzyma i odziedziczy jeszcze żywot wieczny, to należy rozumieć, że stokroć otrzyma w tym życiu czy w przyszłości. Wynika z tego, że stokroć to jest w tym życiu, prawda? Bo stokroć plus żywot wieczny. Żywot wieczny w przyszłości, a w tym życiu stokroć. Stokroć braci, sióstr, ojców, matek, dzieci, ról. Werset 9 przechodzimy, bo chyba się rozgadałem. Nie patrzę na zegarek. Bradzyszek mówił, że niby mogę mówić ile chcę, ale ja wiem, że tak nie można mówić ile się chce, że braterstwo mają też cierpliwość ograniczoną. No ale jak tematy biblijne są zawsze dla mnie takie fascynujące, że nie czuję upływu czasu. Wracamy do wersetu 9, a musimy przebadać do 11, więc jesteśmy blisko końca. 9 werset. Nie jedźcie z niego nic surowego, ani ugotowanego w wodzie, lecz tylko upieczone na ogniu w całości. Głowa razem z odnóżkami i częściami środkowymi. miało być upieczone. Cały baranek miał być upieczony i był zakaz, żeby nie jeść nic surowego, ani żeby nie jeść nic gotowanego. Tylko pieczonego. Dlaczego? Jeśli chodzi o rzeczywistość, taką barankową, to mięso pieczone zachowuje największe właściwości, bo w gotowaniu traci. Znaczy chyba azot tam traci, no ale to ja nie jestem fachowcem, prawda? Zatem jedzenie baranka pieczonego, koniecznie pieczonego, ma w sobie aż dwie rzeczy. Pokazuje, że nasz Pan musiał przejść srogie doświadczenia, ogniste doświadczenia, tak jak baranek, gdy jest pieczony, a nasz Pan był doświadczany. Nie będę czytał, żeby czasu nie tracić, ale Żydów 4,15 mówi o naszym Panu, że był doświadczony pod każdym względem tak jak my, z wyjątkiem grzechu. To znaczy, że nie upadł na grzechu, prawda? Jego doświadczenia nie polegały na tym, że zgrzeszył tak jak grzeszymy my, ale pod każdym względem był tak samo jak my, doświadczany, próbowany. I pieczenie baranka oznacza także, że wartość odżywcza dla wierzącego jest jak najwyższej jakości, bo jak mówiłem, mięso gotowane traci azot. Natomiast jakby ktoś jadł baranka gotowanego, to znaczy, że to mięso już nie ma tych właściwości, bo na przykład azot do wody poszedł, potem ta woda wylana, mięso baranka zostało, ale nie ma tego tych dobrych rzeczy, które były wcześniej. To oznacza, że niektórzy mogą wierzyć w naszego Pana i że nie był w pełni doskonały. Wiemy, że są tacy, którzy mówią, że był tylko synem Józefa i Marii, a nie Synem Bożym. O, taki zwykły, że Żydzi na przykład tak mówili, prawda, że się z nierządu jeszcze narodził. Taki tam zwykły człowiek. W najlepszym wypadku zwykły człowiek. Jeśli ktoś tak wierzy, no to je baranka gotowanego. Pozbawia naszego Pana wartości, która w nim jest. Źle widzi naszego Pana. A dlaczego nie wolno było jeść surowego baranka? To znaczy surowy baranek oznacza nieuznanie faktu, że nasz Pan przechodził przez próby, żeby rozwinąć się w posłuszeństwie boskiej woli. Nauczył się poprzez to, jak znowu nie będę cytował, bo szkoda czasu, ale braterstwo kojarzycie, przez to, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa, chociaż był Synem Bożym. Czyli, a niektórzy, na przykład wyznawcy Trójcy, jedzą surowego baranka. Dlaczego wyznawcy Trójcy jedzą surowego? Bo on mówi, że to był Bóg człowiek, to nie był człowiek, to był człowiek. On cierpiał, no jak tam cierpiał? No to był, on tak udawał, że cierpi, płakał, krwawił, ale on się zaraz w Boga zamienił, poszedł znowu do Trójcy i tutaj taką farsę odegrał dla ludzi, żeby ładnie wyglądało, że on cierpi. A nasz Pan rzeczywiście był człowiekiem z krwi i kości i rzeczywiście cierpiał i strasznie go wszystko bolało. 10. werset. Nie pozostawiajcie z niego nic do rana, a jeśli z niego zostanie coś do rana, spalcie to w ogniu. Mamy zakaz niezostawiania niczego do rana, co nie znaczy, że mieli zjeść wszystko. Skąd wiemy, że nie znaczy to? No bo za chwilę mówią, a jak coś zostanie, to spalcie. Gdyby mieli zjeść wszystko, to Bóg by nie dawał im ewentualności, że jak coś zostanie, to spalcie. Czyli z jednej strony zachęta, jedźcie wszystko, czyli jak najwięcej, a jak pomimo tego coś zostanie, to nie tak zostawcie, żeby tam sobie gdzieś gniło, czy nie wiem, zwierzęta, żeby to zjadły. Macie to spalić. Więc tu mamy zachętę, żeby jeść w nocy wszystko, nie przeciągać uczty aż do rana, tylko zakończyć ją w ciągu nocy i zjeść wszystko. Spalenie resztek rano oznacza, też coś oznacza, bo w każdy szczegół nasz Pan powiedział, ani jota, ani kreska nie przeminie z tego, co tu zapisano, aż się wszystko wypełni. Wobec tego spalenie resztek rano oznacza, że ta forma korzystania z zasługi naszego Pana się kiedyś skończy. Jaka to forma? Przypisanie na podstawie wiary wierzącego. Że kiedyś, gdy świat ludzkości będzie zbudzony z grobu i wieku tysiąclecia zacznie się ta ziemska faza Królestwa naszego Pana, na którą czekamy, to przecież nie będzie już to polegało, że kto będziesz wierzył w Jezusa, a On cię przypisze swoją sprawiedliwość, a będziesz żył kosztem sprawiedliwości Jezusa, a sam będzie zawsze grzeszny i niedoskonały. Nie. W wieku tysiąclecia będzie królestwo, gdzie laską żelazną będzie rządził, gdzie będzie wszystkich doprowadzał do poznania prawdy i do reformy nikt nie będzie miał na podstawie wiary przypisanej zasługi. Każdy będzie musiał się stać rzeczywiście doskonały. Spalenie resztek oznacza zakończenie udzielania korzyści z okupu naszego Pana na podstawie wiary, przez przypisanie, przez uznanie faktu, że Cię okrywam na podstawie Twojej wiary. W wieku tysiąclecia ludzie rzeczywiście muszą osiągnąć doskonałość i stanąć potem na próbie przed Bogiem. To dlatego, to nie będziemy to wchodzili, ale gdybyśmy zajrzeli do 4 Mojżeszowej 9, tam mamy opisaną sytuację, kiedy ktoś nie obchodził święta Paschy 14 Nisan. Były dwa powody, dla których nie miał prawa nawet obchodzić. Jak 7 dni wcześniej miał kontakt ze zwłokami, z zmarłym człowiekiem, albo jak był w drodze daleki, w podróży. No to nie było go na miejscu, no to miesiąc później. I tam jest ciekawa rzecz. Jak sobie, braterstwo, zajrzycie do tak, 4 Mojżeszowa 9, tam jest tam dokładnie ten sam opis z wyjątkiem tego szczegółu. Nie ma palenia rano resztek. Macie zjeść wszystko i nie jest powiedziane, a rano spalcie resztki. Żadnych resztek nie będzie. Jak nasz Pan z grobu podniesie ludzi, to wzbudzenie kogokolwiek z grobu zużyje okup. Nie będzie już okup dla nikogo dostępny. Nie będzie co palić. Nie skończy się kolejne użycie naszego okupu naszego Pana. Okup naszego Pana został zużyty w celu, który był złożony. Bo w tej chwili, zauważmy, my korzystamy przez przypisanie zasługi naszego Pana. My rzeczywiście nie stajemy się doskonali przez to. Wobec tego okup cały czas może być użyty za świat ludzkości, żeby podnieść z grobu. Ale żeby podnieść z grobu martwego człowieka, który na którym ciąży wyrok śmierci, no to no to jest, oto mój okup. Podnieść Boże z grobu tych, którzy tam się znajdują. Jeszcze słowo na temat słowa Pascha. No nie wiem, nie powiedziałem chyba do tej pory. Pascha, żydowskie słowo, znaczy przejście. O jakie chodzi przejście? Przejście ze śmierci do żywota. Można powiedzieć zbawienie. Dla nielicznych to przejście, ta Pascha jest w tym życiu. Ci, którzy dochodzą do wiary w naszego Pana Epi, tej powierzchownej, dochodzą do wiary naszego Pana, do Pana głębsze, tej Eis, poświęcają się Mu, wchodzą do rodziny Bożej i próbują swój charakter na podobieństwo Jezusa rozwijać. Ale większość czeka z tym na wiek tysiąclecia. I ostatni werset, 11. A w ten sposób spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach, laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu, jest to Pascha Jehowy, albo Pana, a dosłownie jest tam Jehowy w oryginale. Czyli co? Mamy przepasane biodra, przepasanie biodr. Nasz Pan też, jak zaczął umywać nogi uczniom, to przepasał biodra. To jest symbol służby. To prawdopodobnie wynikało z tego, że oni nosili kiedyś takie luźne, szerokie szaty. I jak ktoś chciał coś w tych szatach luźnych robić, no służyć, no to, to przeszkadzały. Można było coś potrącić, kieliszek zwalić ze stołu, zrzucić, albo w ogóle z ruchy. Więc oni sobie przewiązywali, żeby to było takie i wtedy to przewiązanie, przepasanie bioder, gotowość do służby. Mamy sandały na nogach, też miały być. Oni myśleli sandały na nogach. Nogi, obute w sandały, nogi oznaczają postępowanie. Obute w sandały, odpowiednie postępowanie w życiu. Jest tutaj pokazane nasze. To ma towarzyszyć naszemu spożywaniu baranka. Chociaż my raz w roku tylko pokazujemy naszą wiarę, to wiemy, że zgodnie z tymi zasadami żyjemy każdego dnia. A raz w roku pokazujemy, że tak żyjemy. Była też laska w ręku. Laska, w terminologii biblijnej, jak psalmista mówi, laska i kij twój te mnie cieszą, to oznacza Słowo Boże, czyli laska jest służy do podpierania. Jeżeli w naszym postępowaniu nie wiedzielibyśmy, jak iść, zawsze można się laską podeprzeć na śliskim terenie, albo gdybyśmy mieli nogę kulawą czy bolącą. Słowo Boże jest taką podporą do właściwego postępowania, pokazana pięknie w lasce. No i w pośpiechu oni mieli to jeść. W pośpiechu, czyli szybkie, energiczne przyswajanie sobie baranka i prześników czystej prawdy, i ziół tych gorzkich doświadczeń, gotowi do opuszczenia Egiptu, tego świata w drodze do Kanaanu. I na koniec chciałbym podkreślić w tym wszystkim rolę Boga, który jest Ojcem naszego Pana, jest także Ojcem nas wszystkich. Pierwszoplanową rolę w zapewnieniu okupu za nas zapewnił sam Bóg. Tak na przykład powiedział nasz Pan w Jana 3,16, bardzo znany tekst, że tak, bo nie będę już szukał tylko z pamięci, prawda, że tak, Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Tak Bóg umiłował świat. Ale jeszcze chciałbym dać dwa inne wersety, które pokazują, że okup naszego Pana był w boskim planie, przez Boga, przewidziany od bardzo, bardzo dawna. Objawienie 13 rozdział, a werset 8. To są dwa ostatnie wersety i naprawdę kończę. Obiecuję. Objawienie 13,8. Tam jest mowa oczywiście o czymś innym, o naszym Panu, przy jakichś innych okazjach, ale nagle jedno zdanie charakteryzuje naszego Pana i pewną rzecz ważną z Nim zrobioną. I oddadzą Mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest zapisane w księdze życia baranka, zabitego od założenia świata. Takie jest dosłowne końcówka tego wersetu. Każdy, oddadzą Mu pokłon, prawda, temu zwierzęciu, prawda? Każdy, którego imię nie jest zapisane w księdze żywota, baranka zabitego, dosłownie nam na ofiarę, podałem jeszcze w nawiasie przykłady te dosłowne, od założenia świata. Tu się dowiadujemy, że nasz Pan był zabity na ofiarę od założenia świata. O co może chodzi? Jak to zabity od założenia świata? Gdyby świat został założony, no to jeszcze nasz Pan ofiary nie złożył. Złożył ją no, ponad 4000 lat później, prawda? O, mam jakiś telefon. Więc nasz Pan został zabity od założenia świata z tego punktu widzenia, że gdy Adam został stworzony i zaraz na początku upadł, to śmierć naszego Pana jako okupu była już przesądzona. Skoro człowiek upadł, to, co do tej pory było w boskim planie, weszło już w fazę realizacji. Nasz Pan już, jego śmierć była pewna, bo oto upadł ten, którego trzeba będzie odkupić. A na dowód tego, że jeszcze, że ten plan, że Bóg ten plan miał wcześniej, a teraz z upadkiem Adama wszedł w fazę takiej realizacji, że śmierć naszego Pana była już przesądzona, chciałbym zajrzeć do pierwszego Piotra. List pierwszego Piotra 1:20. I to jest ostatni werset, jaki dzisiaj cytuję. Pierwszy Piotra 1:20. Jeżeli jesteśmy kupieni krwią baranka, który był zabity przed założeniem świata, który był przewidziany przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was. Przewidziany na zabicie jeszcze przed założeniem świata. Bóg w swojej wszechwiedzy ostatecznie tego nie mogę pojąć. Ja nie pojmuję w Bogu dwóch rzeczy. Nie wiem, kiedykolwiek zrozumiem. Nie pojmuję, jak Bóg nie mógł mieć początku. Jak to można nie mieć początku? Bo jeżeli nie miał początku, od zawsze był, to czemu nas tak późno stworzył? No nie ma na to odpowiedzi, to upadam pod ciężarem tego, jakbym chciał to rozważyć. I druga rzecz... O, ktoś tutaj mamy, prawda? I tak, więc Bóg tak. I druga rzecz, której trudno mi w Bogu pojąć, to, że jest w stanie dzięki swojej intuicyjnej wiedzy znać przyszłość. No chociażby proroctwa. Podawał tyle proroctw. Często dotyczyło chronologicznych wydarzeń. On na przykład 70 tygodni, które podał przez Daniela i mówił, a w połowie ostatniego tygodnia będzie zabity Mesjasz. No i ileś tam lat wcześniej, setki, tysiące, wie, w którym roku nasz Pan umrze. Tak samo także wiedział, że jak tworzy Adama, to ten upadnie w raju. Pewnie wiedział, że z braku doświadczenia nie będzie wiedział, co to jest pójście własną drogą grzechu. No ale jak upadnie, to co zrobię? Zniszczę rodzinę ludzką w Adamie i Ewie, bo upadli? No to po co ich wolę stwarzać, jeżeli ten eksperyment ma się nie udać? No to pewnie trzeba będzie ich odkupić. I zaplanował odkupienie, ale odkupię ich, oni sobie pożyją w grzechu, doświadczenie ze złem i z grzechem przeżyją i potem na bazie tego doświadczenia z grzechem, którego Adamowi brakowało, odkupieni przez Jezusa, bo boska sprawiedliwość musiała mieć okup, staną znowu na próbie do życia, ale w przeciwieństwie do Adama i Ewy może podejmą lepszą decyzję. Miejmy nadzieję, że jak największa liczba ludzi taką decyzję podejmie, nauczona doświadczalnie, czym jest grzech, czym jest choroba, umieranie powolne, wypadki, nienawiść, no i ostatecznie śmierć w grobie. Z tego wszystkiego ofiara naszego Pana, którą Bóg przewidział, nas wyprowadza i ratuje. I niech chwała będzie za to Bogu. Dziękuję braterstwu za uwagę. Nawet nie patrzę na zegarek, ile mówiłem. Bracia, słuchacze wiedzą, ile to było. Jeśli przeciągnąłem, to przepraszam. Niech Pan te myśli wszystkie pobłogosławi dla naszej korzyści w tej uroczystej chwili, w której śmierć naszego Pana będziemy niebawem wspominali. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bratu na tak cenne lekcje. Dużo dowiedzieliśmy się na temat baranka. No i jeśli będziemy mieli przerwę, życzymy spróbować tego baranka.